Haker pracujący dla rządu. 6 października 2010 7.08. Wśród incydentów związanych z bezpieczeństwem najwięcej emocji rozpalają te, które zaklasyfikowano jako cyberterroryzm, ataki DOS na infrastrukturę Gruzji, Estonii, czy wirus Stuxnet, który zaatakował irańską elektrownię jądrową. Jeszcze w latach 90. na większości konferencji poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu można było spotkać starszego pana w okularach, którego prezentacje przyciągały mnóstwo uczestników ze względu na atmosferę jak z filmu sensacyjnego. Vince Hartau zawsze występował z prezentacją zatytułowaną Information Warfare, co było równocześnie tytułem jego książki, którą w ten sposób promował. Jednak wojna informatyczna w czasach modemów i łącz 9600 bps nie miała większego sensu. Nabiera go dopiero dziś, gdy coraz więcej dziedzin życia opiera się o technologie informatyczne. Internet pod wieloma względami przyczynił się do zrównania dostępu do technik wcześniej dostępnych wąskim kręgom specjalistów i administracji publicznej. Z jednej strony faktem stała się trwająca od początku lat 90. rewolucja dostępu do silnej kryptografii. Z drugiej strony uzdolniony radioamator jest w stanie własnym sumptem i kosztem $1000 zbudować urządzenie do podsłuchiwania niektórych telefonów komórkowych, tak zwany IMS i Zadher. W tym samym czasie grupa bezrobotnych absolwentów Politechniki w jednym z miast Europy Środkowo-Wschodniej może dokonywać redystrybucji dóbr skąd nieświadomych niczego mieszkańców Europy Zachodniej lub USA i nie potrzebuje do tego szczególnych środków poza ogólnodostępnymi narzędziami oraz odrobiną zdolności wywierania wpływu na ludzi. W pewnym jednak momencie okazało się, że rozwój technik ofensywnych, takich jak poszukiwanie nowych dziur czy budowanie oprogramowania do zdalnej kontroli nad systemami ofiar, wymaga znacznych nakładów finansowych. Śledzenie kodu aplikacji w celu znalezienia nowej dziury jest ekscytujące za pierwszym, drugim i może dziesiątym razem, ale kiedy trzeba znaleźć setną dziurę, aby zachować konkurencyjność na czarnym rynku, staje się to zwykłą, nudną pracą. Całkiem niezły poziom oprogramowania botnetowego, takiego jak Zeus, można tłumaczyć tym, że jego autorom udało się znaleźć niszę rynkową. Ktoś chce płacić za ich usługi, więc oni mogą sobie pozwolić na doskonalenie produktu. Zabawne jest przy tym obserwowanie, jak zdeklarowani piraci i hakerzy odnajdują się nagle po drugiej stronie barykady i zaczynają wbudowywać w aplikacje zabezpieczenia licencyjne lub padają ofiarą błędów we własnym oprogramowaniu. Wojna informacyjna. Czy instytucje państwowe sięgają po tego typu techniki? Z pewnością. Skoro niemiecka policja mogła zamówić konia trojańskiego do inwigilowania rozmów telefonicznych prowadzonych za pomocą Skype, to trudno oczekiwać, aby od dawna nie korzystały z nich służby specjalne, które przecież mogły kupować wspomniane IMS i Zadher jako produkty komercyjne od połowy lat 90. Prawdopodobnie jednak ich rzeczywiste zastosowania i rozpowszechnienie są dokładnie odwrotnie proporcjonalne do ich widoczności w mediach. Z historii incydentów internetowych w Estonii 2007 i Gruzji 2008 nie wynika, aby wprowadzone wówczas ataki Distributed Denial of Service były zaangażowane służby państwowe Federacji Rosyjskiej, pomimo że taki związek wydawał się oczywisty ze względu na zaangażowanie Rosji w te konflikty w świecie rzeczywistym. W obu przypadkach analizy prowadzone po fakcie wskazywały jednak raczej na pospolite ruszenie internautów, eskalowane przez sieciowe media i serwisy społecznościowe, a wykonaniem technicznym nie różniło się one specjalnie od zwoływanych w identyczny sposób lokalnych ataków DDoS na mniejszą skalę, na przykład. Polska kampania przeciwko Red Hat w 2008 rok w szczególności nie znalazły potwierdzenia informacji o atakach na Gruzję prowadzonych przez rosyjskich operatorów internetowych przez rozgłaszanie fałszywych prefiksów BGP, które w początkowej fazie konfliktu były traktowane również jako rzecz oczywista. O wiele ciekawszy charakter mają incydenty związane z robakami Aurora 2009 i Stuxnet 2010. Ten pierwszy pokazał realną czarnorynkową wartość oraz zagrożenie wynikające z nowych, nieznanych jeszcze dziur w aplikacjach Zero Day. Nietypowy był również fakt, że atak wydawał się być skierowany wyłącznie w grupę amerykańskich firm z sektora zaawansowanych technologii i zamiast bezmyślnego wysyłania milionów listów do przypadkowych odbiorców według strategii klasycznych spamerów i phisherów, publiczne zarzuty o związki operatorów ataku z chińskim rządem pojawiły się zarówno ze strony poszkodowanych firm, jak i amerykańskiego rządu, co również było faktem dość niespotykanym i to pomimo, że informacje o tego typu zorganizowanych włamaniach do amerykańskich sieci rządowych pojawiały się już od 2003 rok. Operacja Titan Rain, nowy typ ataku. Materiałem na dobry film sensacyjny są natomiast wnioski, które zaczęto wyciągać na podstawie analizy działania i kodu Stuxneta. Ciekawostką było to, że wyspecjalizował się on w systemach kontroli przemysłowej SCADA. Początkowo sądzono więc, że jest to techniczny element działań związanych ze szpiegostwem. rolnictwem przemysłowym. Później jednak mogliśmy obserwować rozkwit teorii spiskowych. Obecnie jedna z ciekawszych jest taka, że Stuxnet jest wirusem napisanym w Izraelu mającym na celu zakłócenie pracy irańskich ośrodków jądrowych w Natanz i Bushehr. W kodzie znaleziono napis 19 790 509. który musi być zakodowaną datą zamordowania w Iranie żydowskiego biznesmena Habiba Elkhaniana, a do tego roba tworzy plig, w którego ścieżce są słowa guava, guajawa, myrtus, mirt, czyli po hebrajsku hadassah, co jest także imieniem biblijnej Estery, która zniweczyła antyżydowski spisek króla Persji. No a przecież guajawa należy do rodziny miertowatych. Niestety, mściciel nie spełnił swojej roli, bo w Iranie zainfekował jedynie około 60 tysięcy komputerów i według Siemensa nie spowodował żadnych szkód w systemach przemysłowych, zaś prawdziwe spustoszenie sieje w Chinach, gdzie liczba infekcji sięga 6 miliony. Prawdopodobnie najważniejszą lekcją z epidemii Stuxnet jest to, że organizacje powinny objąć standardowymi procedurami bezpieczeństwa teleinformatycznego dotychczasowe święte krowy, czyli systemy kontroli przemysłowej. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń warto też po raz kolejny przypomnieć o sieciach urządzeń medycznych oraz urządzeniach embedded, takich jak bankomaty i komputery wyborcze. A o prawdziwej naturze incydentów znanych obecnie jako Aurora i Stuxnet dowiemy się zapewne za jakieś 50 lat, jeśli któryś z zainteresowanych rządów odtajni dokumenty opisujące je z pozycji autora lub celu. Tak jak stało się to z fascynującą dokumentacją amerykańskiego projektu VENONA z lat 50, czy tunelu podsłuchowego pod Berlinem Zachodnim.